Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Zbigniew Binak, ekonomista Uniwersytetu Zielonogórskiego i radny przyszłej kadencji.
Dzień dobry.
Gotowy pan na sesję inauguracyjną?
To jest akurat tak płynnie. Tutaj akurat kończy się teraz wcześniejsza kadencja i za chwilę sesja inauguracyjna, więc każdego dnia jest praca z mieszkańcami. Tylko się cieszyć.
Tu mamy formalność, tak? Mam dobrą sprawę. Ale to taka uroczysta, sympatyczna sesja. Nie wiem, jak pan wspomina swoją inauguracyjną sesję. To akurat pewnie to jest jakieś przeżycie też dla osób, które wchodzą do Rady.
Na pewno, natomiast z punktu widzenia zwykłego mieszkańca może mniej ważna, z tego tytułu, że już dzisiaj docierają do mnie różnego rodzaju sygnały, czy na tej sesji będzie omawiane to, czy będzie tamto, czy będzie tamto. To jest taka typowa uroczystość, na której tylko jest zaprzysiężenie.
Wie pan, no ja się nie dziwię mieszkańcom, jeśli myślą i pilnują gdzieś tam swoich jakichś rzeczy, nawet jeśli to są małe rzeczy, tak, typu kawałek chodnika, no, czy coś.
Oczywiście,
to się zastanawiam,
oczywiście.
Czy to już teraz, a może zdążą. Jeszcze zimy nie ma, teoretycznie przynajmniej, bo przymrozki za moment już będziemy pierwsze mieli. No.
Tak, tym bardziej ta zmiana jest i też część radnych odchodzi, część jest nowych i teraz nie wiedzą, do kogo się ewentualnie skierować ze swoją sprawą, czy te osoby, które przestały być radnymi, czy jeszcze gdzieś te niedokończone sprawy będą kontynuowały.
No trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, nawet nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy ktoś zamyka za sobą drzwi ratusza. No oczywiście.
Wydaje mi się, że osoby, które były w Radzie Miasta, to mają też kolegów, koleżanki, no, które ten temat mogą kontynuować. Chyba nie ma żadnego problemu.
No, zwłaszcza, że jeszcze nigdy nie było tak, żeby się Rada zmieniła absolutnie radykalnie. Nawet jeśli spojrzeć i pod kątem statystycznym na kolejną kadencję Rady Miasta, to w porównaniu do lat poprzednich nie nastąpiła aż tak potężna zmiana, bo bywały kadencje, kiedy zmieniała się niemalże połowa radnych. No teraz tych radnych mamy trochę mniej, debiutujących sześcioro.
Tak? Debiutujących sześcioro, tym bardziej nie każdy radny startował,
tak
którzy byli do tej pory. Więc widać, że mieszkańcy dobrze chyba oceniają tą mijającą kadencję. No chyba tak, prawda?
Więc no było w czym wybierać na listach. Więc
to prawda, ale też chyba dużo dobrego się działo w te 3,5 ostatniego roku, bo tak naprawdę ta kadencja była taka skrócona. Oczywiście zawsze można zrobić więcej, ale Zielona Góra chyba i różnego rodzaju rankingach i świadomości mieszkańców coraz lepiej się prezentuje.
Ja dzisiaj już rozmawiałem z pańskimi kolegami, z którymi będzie pan zasiadał w ławach ratuszowych w przyszłej kadencji Rady Miasta. Kiedy rozmawiałem z nimi o przyszłości, o tym, jak powinien wyglądać pierwszy rok tej dłuższej kadencji, bo umówmy się, teraz kadencja będzie trwała 5 lat, więc czasu na realizację różnego rodzaju rzeczy w mieście będzie wiele. I obaj zgodzili się, panowie, z którymi rozmawiałem, że dobrze byłoby w tym pierwszym roku poplanować jakieś konkretne rzeczy i na przykład założyć, oczywiście z jakimś marginesem, z jakąś tolerancją, że duża inwestycja X to jest rok, nie wiem, 2020, kolejna duża inwestycja, jeżeli ta wypali, będzie to 2021 i tak dalej, tak żeby zrobić taki mniej więcej harmonogram czegoś i wtedy już na przykład mieszkańcy nie będą wydzwaniać i mówić, że u nich na ulicy to jest to, to, to i tamto, bo będą mieli kalendarium robót ewentualnych i będą wiedzieli, że ta rzecz jest zaplanowana za jakiś czas. Może to rozsądne.
No faktycznie, przy tej dłuższej kadencji jest więcej czasu na takie zaplanowanie. Cieszę się bardzo, że pan redaktor tak to ocenia, bo z tego co wiem, to byli goście zarówno z PO, jak i PiS-u. Także tak. Nie chciałbym, żeby tu było jakiekolwiek partyjniactwo w mieście, tylko żeby każdy patrzył w stronę dobra mieszkańców. Ja też mam taki pomysł, ażeby w okręgu, których jest 5 radnych.
Też zaplanować.
Chcę zorganizować takie spotkanie nie tylko radnych naszego klubu, bo takie co roku mieliśmy z mieszkańcami w poszczególnych, we wszystkich szkołach okręgu. Choć w ostatnim roku było to utrudnione, bo były wybory i dostawałem sygnały, że robię chyba kampanię, więc uspokoiłem naczelnika Wydziału Oświaty, że spotkam się z mieszkańcami w szkole, ale wyjdę za płot.
Żeby nie było tak, to, żeby wszystko tak, było żeby zgodnie z przepisami, bo wiemy, że w szkole nie można się jednak odbywać tego typu rzeczy.
A akurat tak co roku jesienią te spotkania się odbywają i też się planuje różnego rodzaju rozwiązania. Jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, to się je zapisuje i się próbuje
załatwić. I w skali mikro, jak to pokazuje, i w skali makro.
Tak,
jest to
tak,
dobre rozwiązanie, bo wtedy w tej małej społeczności na danym osiedlu czy w danej dzielnicy mieszkańcy też będą doskonale zdawali sobie z tego sprawę, że skoro robią teraz tą ulicę,
na wiemy, że kolejności
będzie tamta, to też nie wywołuje pomiędzy nimi jakiejś animozji, a mogą współdziałać na przykład w budżecie obywatelskim, walcząc o coś wspólnego.
Oczywiście, jak jest coś zaplanowane, to wtedy nie ma emocji, jeżeli coś dzieje się nie u mnie, tylko u sąsiada.
Tak.
Tak, bo wiemy, że tak zostało to zaplanowane, więc takie spotkania jak najbardziej są właściwie chyba do skonstruowania, ale tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby 5 radnych było. Nie, że tylko z klubu my się spotykamy, ale żeby 5 radnych brało odpowiedzialność i żeby mieszkańcy mieli też możliwość wyboru. Będą mieli cały wachlarz radnych i zobaczą, z którym najbardziej im się najlepiej współpracuje.
Ale przecież wie pan doskonale, że rzadko pojawiały się i pojawiają jakieś pomysły abstrakcyjne czy ultraradykalne dotyczące konkretnego miejsca na mapie miasta. Raczej radni, jeśli spotykają się z mieszkańcami, to słyszą o tym, że tu nie ma placu zabaw,
oczywiście,
aby się przydał, że tu nie ma boiska, a dobrze byłoby, jakby powstało. To są rzeczy uniwersalne.
Codzienne sprawy mieszkańców i to nawet takie spotkania mają na celu, że mieszkaniec by chciał coś, ale się jemu wytłumaczy, że na przykład prawnie jest to niemożliwe.
Tak.
Na przykład nie jest to na działce miejskiej. Ale to też wystarcza mieszkańcowi, bo on ma tę wiedzę.
Oczywiście.
A wcześniej, kiedy on planuje różnego rodzaju rzeczy i nie może spotkać się z radnym, to mnóstwo czasu natraci na taką niepotrzebną energię.
A sam pan wie, że po takich rozmowach na Hynowie część rzeczy na przykład była sytuowana w innym miejscu, bo okazało się, że w tym być może będzie przeszkadzała jakimś osobom. To są te rzeczy, wydawałoby się błahe, bo ktoś może powiedzieć, skoro wydajemy kilkaset tysięcy, to cieszcie się, że macie. No nie, no czasami ludzie się nie cieszą, że
dokładnie
mają.
Czyli te takie spotkania, tutaj jeśli chodzi o budżet obywatelski, to każda inwestycja ostatnio, która jest realizowana na Hynowie, przechodzi taki etap projektowania wraz z wnioskodawcami i okazuje się, że te zmiany są diametralne. Nawet popularny na Hynowie, niegdyś wygrany w budżecie obywatelskim, tak zwany skatepark, został wybudowany bez skateparku. Bo tak sobie młodzież zażyczyła w trakcie spotkania, znaczy się ona była zdziwiona, że ona może zamiast skateparku mieć boisko do koszykówki. Byli bardzo szczęśliwi, że może coś takiego być, bo tym bardziej to było tańsze.
No, następna sprawa jest taka, że uszczęśliwianie kogoś na siłę do niczego dobrego nie prowadzi. Mi od razu przypomina się pewien naczelnik w Urzędzie Miasta, który chciał dzieciom zrobić niespodziankę na osiedlu i zamiast placu zabaw kupił im jakąś niesamowicie drogą rzecz, na której żadne dziecko nie miałoby ochoty ćwiczyć. Tak? I no taka, powiedziałbym...
No chciał zrobić niespodziankę, być może, prawda?
Tak,
miał dobre intencje, ale
nie, na pewno
kiepski,
miał dobre intencje, tak? No bo ktoś mu powiedział, jest multifunkcyjny, i tak dalej, ale to jak ze skateparkiem. No czasami młodzież nie chce mieć czegoś takiego, czy nie chce mieć takiej huśtawki, tak? Czy trzeba brać pod uwagę, że w danym miejscu nie mieszkają na przykład już dzieci 5, 6, 7-letnie, które będą siedzieć w piaskownicach, tylko te dzieciaki mają 12 lat. No to są istotne rzeczy.
Także w skali mikro jak najbardziej takie spotkania w okręgu powinny się odbywać cyklicznie, natomiast również to, co pan redaktor powiedział, też radni powinni planować tutaj różnego rodzaju działania miasta, tej perspektywie pięcioletniej, tak, te takie większe inwestycje. Oczywiście tu jest też trudność, bo miasto też ma pewne już rozpoczęte inwestycje, też ma gdzieś w tak zwanej zamrażarce niektóre projekty, które uruchomi w momencie, kiedy pozyska środki zewnętrzne, więc no, trzeba się wpasować w te różnego rodzaju pomysły.
Myśli pan, że ciężka będzie praca nad budżetem? Ja osobiście wychodzę z założenia, że to jest tak trochę nieszczęśliwie skonstruowane wszystko, że oto kończy się kadencja, rozpoczyna się nowa i osoby, bo przecież mogłaby być taka sytuacja hipotetycznie, że w Radzie byłyby zupełnie nowe osoby, które nagle zderzają się no, z najważniejszym dokumentem, tak, który wyznacza funkcjonowanie miasta nie tylko na 12 miesięcy, bo przecież są tam zapisy też o wieloletniej perspektywie. No ale tak to jest skonstruowane, więc na samym początku jedna z najważniejszych uchwał.
No ja myślę, że tutaj jednak akurat ta Rada Miasta w większości są osoby z poprzedniej kadencji, więc nie powinno być problemu, a te, które są nowe, no to od razu na głęboką wodę. Być może to będzie pozytywne.
A inna sprawa, że przecież panowie spotykacie się klubowo,
tak?
Wszyscy się spotykają i rozmawiają.
Każdy mniej więcej też tak wie. Jeżeli czegoś ktoś nie rozumie, powinien pytać. Zawsze dostajemy wyczerpujące odpowiedzi, czy to od pani skarbnik, czy od innych osób z Urzędu Miasta.
To teraz przejdźmy na chwilę do dużej polityki. Jak mówimy o tym, że ludzie się czegoś dowiadują i dobrze, jeśli pozyskują wiedzę na dany temat, bo ona im potem może pomagać, no to wyszło na to, że w ostatnich dniach wszyscy Polacy dowiedzieli się, czym jest Komisja Nadzoru Finansowego. To akurat pana działka, jeśli chodzi o zawód. Natomiast część osób pewnie nie zdawała sobie w ogóle z tego sprawy, że takie ciało istnieje gdzieś tam i ma ono wpływ na naszą rzeczywistość. Ja nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali na temat tego, kto winny, kto niewinny, czy to wielka afera, czy mniej wielka afera, czy to ważni politycy, czy mniej ważni politycy. Ale po prostu tak jest, tak? Że oto pojawiła się taka rzecz, no, która w oczach wielu obserwatorów, no, jest to pewnego rodzaju skandal polityczny. No i widać, że już ma ofiary, tak?
No niestety, no, to jest Komisja Nadzoru Finansowego, to takie bardzo ważne ciało państwowe, tutaj chciałbym podkreślić, finansowane z pieniędzy publicznych, które ma dbać o bezpieczeństwo finansów Polaków. Że sprawdza różnego rodzaju instytucje, które mogłyby zagrażać środkom ulokowanym przez
Polaków. Na
przykład naszym
oszczędnościom.
Tak, jeżeli mamy gdzieś oszczędności. Tutaj jeśli chodzi o kwestię banku, to mamy dobre regulacje, że do 100 tysięcy euro każdy obywatel, mając środki do tej kwoty w jakimkolwiek banku, nawet w SKOK-u, od jakiegoś czasu, nie musi się obawiać upadku banku, likwidacji, bo do tej kwoty w ciągu 21 dni dostanie pieniądze wraz z odsetkami, które należały się w razie ewentualnej lokaty.
To się nazywa gwarancją.
Natomiast pamiętajmy, że to jest, że te pieniądze skądś pochodzą. Pochodzą z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten Bankowy Fundusz Gwarancyjny też ma trochę już nadszarpnięty budżet z tego tytułu, że swego czasu skok Wołomin upadł, różnego rodzaju skoki miały problemy.
Różne instytucje finansowe czy parafinansowe upadały.
Więc tam tych środków też nie jest tyle, żeby starczyło, gdyby trzy banki na przykład wielkie upadły. Więc jest kolejny etap, że z rezerwy NBP te środki byłyby przekazywane tym poszkodowanym. Gdyby to zabrakło, no to wtedy musiałby...
Przeciętny człowiek się kompletnie nie zastanawia nad tego rodzaju mechanizmami. Mówi tak, mam odłożone, mówię, 1000 złotych, wkładam do banku, udało mi się zaoszczędzić. Mam kolejne, wkładam do banku, odkładam. Może chcę coś kupić za 3 lata, a może odkładam, nie wiem na co. Będę chciał sobie zrobić jakieś egzotyczne wakacje i tak dalej, i tak dalej. I nie myśli o tym, że to nagle mogłaby upaść jakaś instytucja finansowa i powiedzą, proszę pana, dziękujemy serdecznie, ale pana pieniądze rozpłynęły się w powietrze.
No i ten statystyczny Kowalski z tyłu głowy ma takie powiedzenie, pewnie jak w banku.
Tak.
No i on tego chce się trzymać. Natomiast no w ostatnich dniach no stworzyła się pewna burza i polityczna, i niestety też świejąca system finansowy w Polsce, no bo Komisja Nadzoru Finansowego, która miała dbać o to bezpieczeństwo ulokowanych środków Polaków, no w jakiś sposób być może jest zamieszana w aferę korupcyjną. No to jest dla mnie nie do pomyślenia.
No w którymś momencie organy ścigania będą oczywiście pewnie dochodzić do tego, kto jest winny, kto nie jest winny, pewnie jakieś osoby będą ukarane, chociaż to za pocieszenie dla przeciętnego Polaka, że ktoś tam próbował zrobić jakąś wielką rzecz, niekoniecznie legalną, czy mówiąc wprost, nielegalną, i potem pójdzie siedzieć. No pójdzie,
no,
tak.
No dobrze byłoby, gdyby to było wyjaśnione w 100%. Nie wiem, czy to się uda, bo jak widzimy, to też nie jest nagranie na gorąco. To jest nagranie z marca, kwietnia i to gdzieś też było widocznie przetrzymywane. Być może to nagranie było wykorzystywane w różnego rodzaju negocjacjach.
Na pewno tak się to działo.
To jest smutne, prawda, że gdzieś taki organ, który ma służyć bezpieczeństwu Polaków, jest zamieszany w takie rozgrywki.
A z drugiej strony, jak mówimy o finansach Polaków i kiedy Polacy, tak niejednokrotnie się zdarzało, nawet były takie badania robione, że kiedy ludzie dowiadywali się o tym, że niekoniecznie w Polsce, ale w innych krajach, chociażby wspólnoty europejskiej, no pamiętamy zawirowania wielkie we Włoszech czy w Grecji, tak? Ludzie oglądając telewizję mówią, ja nie wiem, czy dobrze jest trzymać te pieniądze w banku, i potem pojawiają się ci tak zwani, którzy trzymają w skarpetce. Tak? Najczęściej to są starsze osoby, bo nie ufają instytucji bankowej jako takiej. No, ja się nie dziwię, nie muszą się znać na mechanizmach finansowych, włączają telewizor i słyszą, że coś się dzieje dziwnego. Tak?
A w ogóle, jeżeli następuje panika, to jest tak zwana samospełniająca się...
Samonakręcająca się.
Tak. Przepowiednia, czyli jeżeli faktycznie ludzie ocenią, że ich bank jest niepewny i pójdą po pieniądze, to ten bank upadnie, no bo ten bank nie ma tych pieniędzy, które oni ulokowali, bo on je w formie kredytów gdzieś tam udzielił dalej, żeby na tym zarabiać.
Chociaż z drugiej strony myślę, że wielu mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat przyzwyczaiło się do tego. Kiedyś nie było takiej sytuacji w Polsce. Mieliśmy 2 banki albo 3. Potem tych podmiotów bankowych pojawiło się naprawdę wiele. I jakby naturalnym jest to. Najczęściej klienci tego nie odczuwają, chyba że są jakieś zawirowania systemowe, internetowe i inne, że bank zmienia nazwę, bo zmienia się grupa kapitałowa, bo przechodzi w czyjeś ręce. No powiem panu, że kto się orientował, że do kogo należy bank PKO SA jakiś czas temu. No, zapytany człowiek na ulicy, PKO to polski. No niekoniecznie polski, jak się okazuje. Tak?
No to prawda. No ten kapitał wiadomo, że jest wymieszany. Oczywiście. Niedawno mieliśmy taką sytuację z bankiem zachodnim WBK.
Tak, teraz jest
Natomiast cieszmy się, że do tej pory jednak nie było upadków banku, bo kiedyś dawno temu Bank Staropolski i to oczywiście...
Upadków spektakularnych nie, ale zdarzyło się, że zagraniczne banki wychodziły z polskiego rynku. Tak. No, mamy wiele takich banków.
Natomiast tutaj jest niebezpieczna sytuacja, czy to traf przypadek, że w momencie, kiedy wychodzi na jaw, że być może jest afera korupcyjna, w tym samym dniu KNF wpisuje, daje oszczerzenie na bank, którego właścicielem jest ta osoba, która ujawniła nagranie. No, także tutaj to jest niebezpieczne.
Osób, które mają tendencje do teorii spiskowych różnego rodzaju, tak, ale tak, to powinni wyjaśniać specjaliści.
Jeżeli tutaj było jakieś takie właśnie celowe działanie, to jest niepoprawne działanie Komisji Nadzoru Finansowego, bo to może doprowadzić do tej paniki, o której pan redaktor tak mówił. Ja obserwuję, co robi ten wspomniany bank i ten bank, obawiając się, że ludzie będą wycofywali swoje środki.
Mam konto w tym banku.
Ja też mam lokaty. A ten bank bardzo dużo udziela leasingów, więc potrzebuje pieniędzy klientów, dlatego dawał wysokie oprocentowanie. Wczoraj dał bardzo wysokie oprocentowanie. Propozycja 3,9 na 3 miesiące w skali rocznej, niespotykane i z możliwością wypłaty w każdej chwili bez utraty odsetek. Czyli no taki warunek, którego na tę chwilę żaden konkurent nie jest w stanie zagrozić takiej propozycji. Bo obawia się, że ludzie mogą wycofywać pieniądze właśnie po tym takim komunikacie KNF-u. Ja wiem, że KNF jest odpowiedzialny, żeby, oczywiście, jeżeli różnego rodzaju nieprawidłowości widzi, to takie oszczerzenia podawać. Natomiast ten moment jest moim zdaniem choć trochę niefortunny.
Ale to być może sprowadzi się do tego, o czym pewnie kiedyś tutaj mieliśmy okazję porozmawiać, że statystycznie Polak w porównaniu do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej bardzo rzadko decyduje się na zmianę banku. Pewnie teraz każdy, kto nas słucha, jak się przez moment nad tym zastanowi, powie, no rzeczywiście, mam konto tam, nie wiem, od 15 lat, pozmieniały się nazwy, ale jak mam pójść, załatwić, postać przy okienku, przenieść gdzieś indziej, przeanalizować, co się opłaca, co się nie opłaca. Polacy najczęściej po prostu tego nie robią. Z badań robionych jakiś czas temu wynikało, że najbardziej mobilnym w tym zakresie są mieszkańcy Holandii. Oni zmieniają bank średnio co 11 miesięcy. Każdy obywatel holenderski zmienia bank na inny.
Jest to godne pochwały, bo wtedy banki muszą konkurować o klienta i muszą oferować usługi na coraz wyższym poziomie. Dlatego no, życzylibyśmy sobie, żeby w Polsce jednak ludzie wybierali promocje i czekali na to, aż bank coś ciekawego nam zaoferuje.
Ale pan między innymi o takich rzeczach też mówi studentom.
No to prawda, ale studenci widzę, że są już bardziej mobilni. Oni już potrafią te banki nie tylko samemu zmieniać, bo jako studenci to mają preferencyjne warunki, ale ja bardziej ich zachęcam do tego, żeby porozmawiali z rodzicami. Tak? I zapytali się, jak rodzice mają i mają czasem takie zadanie domowe właśnie, żeby znaleźć najlepszą ofertę i przekonać rodzica do zmiany na przykład banku, jeżeli ten obecny ma niezbyt dobrą ofertę dla nich.
No zwłaszcza, że teraz przynajmniej teoretycznie jest to prostsze, bo wystarczy usiąść przy komputerze, no może za zamknięciem rachunku trzeba się wyprać.
To prawda, wystarczy kliknąć, a tak naprawdę kurier wszystko załatwi i przyjedzie w określone miejsce, więc jest to pod względem logistycznym bardzo proste, a naprawdę profity mogą być duże. Człowiek też dzięki takim zmianom uczy się wielu nowych rzeczy, bo następują różnego rodzaju promocje, w których trzeba używać nowe technologie, chociażby zainstalować aplikację na telefonie i za to dostaje się na przykład jakieś tam miesięcznie pieniądze. Więc warto z tego korzystać, nie wypadać z obiegu. A tutaj jeszcze bym chciał uspokoić wszystkich słuchaczy, że jakikolwiek bank, czy wspomniany o nas bez nazwy, czy jakikolwiek inny, podkreślę to, co już powiedziałem, do 100 tysięcy euro, jeżeli mamy takie depozyty w tym banku ulokowane, nie musimy się o nic martwić, bo do tej kwoty jest gwarantowana wypłata przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ciągu 21 dni.
A ci, którzy mają więcej, to doskonale wiedzą.
To powinni to podzielić.
To doskonale wiedzą, co trzeba robić i jak lokować swoje pieniądze, no, ale może już zostawmy tych, bo jak ktoś słyszy 100 tysięcy euro to jest na rachunku, mówi, złotych, nie wiem, czy przez całe życie tyle uda mi się odłożyć na przykład z jakiejś...
Tak,
z
ale to też się cieszy, że jednak ten system bankowy w jakiś sposób jest bezpieczny, bo no to nie było od zawsze taka kwota. Kiedyś były znacznie mniejsze te progi i to był pierwszy próg, to były naprawdę małe pieniądze i to 100% było zwrotności, a później było 90%, ale kiedy był kryzys na rynku nieruchomości w USA 2007-2009, wtedy podniesiono, żeby ludzie nie obawiali się, że coś się złego wydarzy, żeby jednak trzymali pieniądze w banku.
Czyli jednak nie jest tak, że wie pan, nikt nie czuwa nad tym wszystkim, co się dzieje w kraju, więc może nawet jak ktoś mówi, że nasze państwo działa na niby, to może w niektórych przynajmniej dziedzinach nie do końca na niby i oby tak właśnie.
Ale pamiętajmy, że instytucje, które są ze środków publicznych opłacane, czy szef takiej Komisji Nadzoru Finansowego, absolutnie, czy inne. Pamiętajmy, że oni żyją z pieniędzy podatników, jest, i powinni wszystko robić, ażeby tym podatnikom było jak najspokojniej w życiu.
Doktor Zbigniew Minek, Uniwersytet Zielonogórski, radny klubu Zielona Razem w przyszłej kadencji Rady Miasta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.